Za każdym razem, kiedy stawałem w zborze białostockim, żeby coś powiedzieć ze starej świętej księgi, to podkreślałem, że w tym zborze czuję się bardzo dobrze, że odpowiadają mi nie tylko tutejsze okolice, ale i również tutejsi ludzie. Bardzo często w życiu coś mówimy i coś deklarujemy. To często dotyczy naszych uczuć. Czasem mówimy o swoich dzieciach, które są jeszcze małe, a uważamy, że wyrosną na szlachetnych ludzi. Czasem mówimy o swojej rodzinie, której dopiero są początki. Czasem mówimy o jakiejś społeczności, która świeżo się zawiązała. A potem za parę lat Pan Bóg wzywa nas i mówi, a teraz pokaż, jak to jest, jak to będzie z tą Twoją deklaracją w życiu. Nie wiem, czy to nie jest za odważne, żeby powiedzieć, że Pan Bóg wezwał mnie, żebym się wyspowiadał z moich deklaracji na temat białostockiego zboru. Może aż tak dalece nie ingeruje w naszą decyzję, ale faktem jest, że słowa teraz muszą stać się ciałem. Dlaczego mówię o tym i zaczynam od tego w tak uroczystym momencie i w kontekście takiego nabożeństwa? Przeczytam braterstwu krótki fragment z listu apostoła świętego Pawła do Koryntian. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie. Brak nam odzieży. Jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę. Utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą. Znosimy, gdy nas prześladują. Dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jak gdyby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Proste zadam pytanie. Kto z Was może powiedzieć, że to jest o nim napisane? Kto będzie na tyle odważny, żeby zacytować osobiście te słowa apostoła Pawła? Myślę, że nikt z nas wszystkich tych słów nie powtórzy. Jesteśmy w mniejszym czy w większym stopniu doświadczeni przez życie, ale to, co apostoł Paweł tam wymienia, to myślę w całości nikogo z nas nie dotkło. Mnie również. I teraz trzeba by zadać następne bardzo proste pytanie. Jakie więc mamy prawo mówić do tych, którzy tutaj osiedli, o Bogu, o tym, co ich czeka w życiu? Jakie mamy prawo dać im przykład? Czy jesteśmy aż takimi ludźmi, że możemy im powiedzieć, popatrz na nas, tak wygląda nasze życie po poświęceniu? Pytam o prawo, które do tego mamy. Czy mamy takie prawo? Czy ja mam takie prawo, żeby teraz oto stać tutaj i tym dwom młodym ludziom mówiąc, popatrzcie na mnie, co Pan Bóg zrobił ze mną od momentu, kiedy wszedłem do wody. Czy takie mam prawo, żeby im coś w tej chwili móc powiedzieć, poradzić albo ich przekonać? Więcej powiem. Chciałbym, stojąc tutaj, zachęcać wszystkich Was, żebyście zrobili ten krok w życiu. Wszystkich, którzy o tym myślicie, którzy gdzieś to głęboko macie w sercu, albo wszystkich tych, którzy to poświęcenie uczyniliście wewnątrz, a ono nie jest jeszcze zewnętrzne. Ja Was chcę do tego gorąco zachęcać. I sam siebie zapytuję, czy mam takie prawo. Po pierwsze, wiem, że Bóg jest. To nie jest to, że ja wierzę w Boga. Ja wiem, że On jest. W moim życiu lat przeżyłem 52. Wielokrotnie doświadczałem tego, że istnieje. W moim życiu to nie jest kwestia wiary. To jest kwestia pewności. Po drugie, są rzeczy, za które się w życiu wstydzę i z którymi nie chciałbym iść na spotkanie z moim ojcem. Ale są też momenty takie, że mogę powtórzyć za naszym Zbawicielem: już ja nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I wiem, jak to jest. Doświadczyłem takich momentów w życiu, że mogłem powiedzieć o sobie: już nie ja żyję, a Chrystus żyje we mnie. Są też ludzie, których znam, którzy w jakiejś mierze, trudno mi ocenić jakiej, ale z moją pomocą zmienili swoje życie. I znam takich ludzi. I myślę, że to daje dopiero prawo do tego, żeby kogoś, do czegoś, co we mnie jest, przekonywać albo pokazywać w Piśmie Świętym, że to jest prawda, co tam pisze. Bo nie jest łatwo pokazać, że to jest prawda. W końcu jest to tylko zapisany tekst. Prawda jest w życiu, w tym, co przeżyliśmy, w naszych doświadczeniach, uniesieniach, w naszych kłopotach i płaczach nocnych. Tam jest prawda o Ewangelii. Ale tego trzeba doświadczyć w życiu. Nie da się przekazać czegoś, odczytując tekst. Dlatego, kiedy patrzę do tyłu na to, co w moim życiu się stało, to chcę wszystkich was gorąco zachęcać do tego, żebyście usiedli na tej ławce, tej następnej, czy jeszcze następnej. To, czym jest nasza codzienność, a to, czym jest codzienność życia z Bogiem, to są rzeczy tak odległe, że ich się opisać nie da. To nie jest kwestia nazwania ani opowiedzenia o czymkolwiek. Jeżeli ktoś tego nie przeżył, to nie rozumie, czym się te dwa światy różnią. Na czym polega różnica życia w tym świecie, a w tamtym? I do tego was chcę namawiać. I to, co chcę powiedzieć, to nie będzie wyłożeniem tego, czym jest chrzest. Będzie raczej zachętą do tego, żeby czynić dalsze kroki od momentu, kiedy się wchodzi do wody, aż do momentu, kiedy, jak mówi Pismo Święte, być może twarzą w twarz staniemy z naszym Zbawicielem. Ewangelia według świętego Łukasza. Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Patrzę na brata Organka i myślę, że on chyba najlepiej tutaj rozumie ten tekst. Siedzi człowiek przy drodze i nic nie widzi. Ma wyciągniętą rękę albo położony kawałek materiału, może koszyk jakiś, z tego żyje. Znają go z tego, że on nie ma innych środków utrzymania. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. A oni powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. I wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ale ci, co szli naprzedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Tyle przecież ważnych rzeczy miał nauczyciel. Jeden żebrzący człowiek nie mógł zatrzymać tego pochodu. Szli do Jerycha i mieli na pewno mnóstwo różnych ważnych spraw. ci, którzy organizowali akurat tą drogę, to zdawali sobie sprawę, że każde zatrzymanie się chociażby na chwilę opóźnia cel ich właściwej wycieczki. Mówili: zamilcz, nasze sprawy są ważniejsze, tam więcej ludzi czeka. A on tym głośniej zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się. A Pan Jezus, który miał dziwny zwyczaj, bo nie chodził specjalnie uzdrawiać ludzi, ale nigdy tego nie unikał. Nigdy się nie zdarzyło, żeby była możliwa pomoc, żeby jej nie udzielił. Zatrzymał się i zadał mu dziwne pytanie. Co byś chciał, żebym cię uczynił? Bardzo dziwne pytanie. My, przeciętni ludzie, doskonale zdajemy sobie sprawę, jaka to jest prośba. Tym bardziej dla niego, który znał myśli i serca, przeżycia ludzi. Ale zadał to pytanie. Co byś chciał, żebym ci uczynił? Panie, chciałbym widzieć. To jest jeden z bardzo wielu licznych cudów, które są opisane w Nowym Testamencie. Ale oprócz tego faktu, który tam się zdarzył, że był człowiek, którego życie się odmieniło zupełnie. Nie wiadomo, jaki jego dalszy los był, ale w tym momencie, w którym otwarły mu się oczy i zobaczył świat, to zmieniło się jego życie. Ale oprócz tego wszystkiego, to ta historia ma jeszcze inne, bardzo wielkie i bardzo głębokie znaczenie. My też tak siedzimy przy drodze. Siedzimy przy drodze i wyciągamy rękę i żyjemy z żebractwa. Żyjemy tylko dzięki Jego łasce. Tak naprawdę, ile jesteśmy warci, to sobie człowiek zdaje sprawę tylko w momencie tym, jak o 5 centymetrów skręci kierownicą za dużo, albo jak się zagapi na chwilę w życiu, albo jak się mu przyplącze mała, niewinna choroba, która za 10 lat kończy się śmiercią. Wtedy dopiero widzimy, że żyjemy z łaski. Że planujemy, kiedy przeprowadzimy się z miasta do miasta, kiedy zaczniemy robić następny interes, kiedy sprawdzamy konto bankowe. Wszystko jest to nasza codzienność. Ale to wszystko jest z łaski, a nad tym nigdy nie myślimy. Nasz komentarz jest taki: a dlaczego mi się zdarzyło to nieszczęście? Nigdy nie komentujemy: Panie Boże, ile dzisiaj było szczęścia, bo mi się to nie stało, tamto się nie stało i to jeszcze się nie stało. Siedzimy przy drodze i żebrzemy. I dotyczy nas tamten krzyk tego człowieka: Panie, chcemy w życiu przejrzeć. Nawet nie wiemy o tym, jak tęsknimy za tym, żeby się przenieść do tamtego świata, który gdzieś ponad nami jest, o którym mówimy, z którego powodu mamy nabożeństwa, z którego powodu śpiewamy i modlimy się, ale tak rzadko tam trafiamy. Są ludzie, którzy są głęboko religijni, ale nigdy nie zdumieni Bogiem aż do głębi duszy. Którzy Go nigdy nie przeżyli i nigdy nie umiłowali. Tak bardzo nominalne jest to nasze chrześcijaństwo i nasza codzienność. I dlatego tak bliski nam jest ten okrzyk człowieka, który nie widzi. Bo tak naprawdę chcemy w życiu przejrzeć. Tak naprawdę to nam na niczym innym nie zależy, jak przeżyć coś innego niż nasza codzienność. Na chwilę wedrzeć się do tego świata, który gdzieś jest, Czujemy, że On jest, ale nie możemy się do Niego dorwać. Jak gdyby te drzwi były zamknięte przed nami. I to widać, jak śpiewamy beznamiętnie nasze pieśni, jak modlimy się tymi samymi słowami, jak te same słowa się na badaniach powtarzają, te same obrazy, te same przykłady, jak w tym jest mało ducha i mało przeżycia, jak bardzo jesteśmy nominalni i jak bardzo chcielibyśmy się tam dostać i naprawdę coś w życiu przeżyć. I kiedy mówimy o tym momencie, w którym są ci dwaj młodzi ludzie, to jest taka właśnie w życiu nadzieja, że oto robi się krok ku innemu światu. Taka nadzieja, że odtąd coś się tak radykalnie zmieni, że będzie inne, wspaniałe, lepsze życie. Zadajmy sobie pytanie, na ile lepsze? Dlaczego tak jest, że mimo tego, że robimy te kroki, ciągle siedzimy przy drodze z wyciągniętą ręką i krzyczymy: Panie, chcemy przejrzeć. A tak mało się dzieje. Pan Bóg chciał, żeby w życiu naszym, kiedyś w naszym życiu, coś się pięknego mogło stać. I myślę, że w tym nakazie, który jest, w tej sugestii, że tam się nie można dostać, jeżeli się dwóch rzeczy nie stanie. Jeżeli człowiek nie pokaże zewnętrznie, że coś wewnątrz niego pękło, coś się zmieniło, coś dojrzało. Jeżeli te dwie rzeczy nie idą w parze, to po prostu tam nie można trafić. I to, przed czym stoją w tej chwili nasi mili, młodzi ludzie, to jest ten moment, kiedy trzeba pokazać na zewnątrz to, co w sercu od dawna już jest. Kiedy trzeba pokazać pewien zewnętrzny znak, podnieść sztandar do góry, rozwinąć go na chwilę. I kiedy patrzymy na Pismo Święte, to ono przepełnione jest takimi znakami. Jakub, który ucieka z domu przed swoim bratem i wędruje do swojej rodziny, kładzie się w nocy do snu. I jak to w Piśmie Świętym, nie będziemy wiedzieli, czy Pan Bóg wybiera to miejsce i ten moment, czy on zmęczony to miejsce wybrał. Nie wiemy, jak się to stało. Czy po prostu już miał dość drogi i chciał się położyć na nocleg, czy to Pan Bóg go zatrzymuje na tej drodze, żeby z nim chwilę porozmawiać. Ale to Pan Bóg się do niego zwraca. Tu nie ma w ogóle cienia jakiegokolwiek porozumienia między nimi. Nie ma jakiegoś pojęcia przymierza, umowy. Pan Bóg mówi ze szczytu tej drabiny, która mu się śni, mówi: słuchaj, będę ci błogosławił. A on, kiedy się rano budzi, to mówi: nie, nie, to jest zbyt piękne i święte miejsce. To jest miejsce, z którego się można udać do nieba. Byłem tam przed chwilą. I stawia kamień. Jakbyście czytali Stary Testament, pewno niektórzy znają go lepiej ode mnie, tych kamieni jest tyle, że można sobie wyobrazić, że ta ziemia obiecana jest usłana kamieniami, które coś przypominają. Jak mówi biblijny tekst, są aż do tej pory. To jest piękny obyczaj. Mimo że my na słowo tradycja czy przywiązanie do pewnych takich zewnętrznych rzeczy mamy mieszane uczucia, ale to jest piękny obyczaj, kiedy się upamiętnia miejsce, wydarzenie, przyjaźń, spotkanie, pożegnanie, coś radosnego, coś tragicznego. Jakub kładzie tam kamień. To wejście do wody jest takim kamieniem. Jest zewnętrznym znakiem. Jest czymś takim, co mówi: tak, w tym miejscu, w ciemnoszyjach, ja wszedłem do wody, żeby wam pokazać, co stało się w moim sercu. Pewno z Panem Bogiem można się dogadać wcześniej. Czasem, uwaga, czasem później. Czasem się w życiu długo dojrzewa. Czasem moment wejścia do wody to nie jest jeszcze moment chrztu. Chociaż wydawać by się mogło, że to powinno być wcześniej. Czasem człowiek zderzy się z czymś, co go zachwyci, co go porwie, co go uniesie. Coś, co pokazuje na to, że to ma sens. Ale dojrzewa się do tego całe lata potem jeszcze. Ale to jest ten kamień, który się kładzie w tym miejscu. Ja położyłem w ciemnoszyjach swój kamień. Będzie tu zawsze leżał. Ale są ci wokoło, którzy to zobaczyli. Kiedy Izrael przekraczał Jordan, pamiętacie, jak stopy arcykapłana i kapłanów, którzy nieśli skrzynię, dotknęły wody, Jordan się rozsunął, to potem z dna tej rzeki wydobyto 12 kamieni i ułożono na pamiątkę przejścia. Mnóstwo takich znaków w Starym Testamencie. To jest zewnętrzna strona tego, co dzieje się gdzieś tam w środku. Ale do tego, co jest zewnętrzne, dzieją się jeszcze różne inne i bardzo ważne rzeczy. Przeczytam fragment z listu do Rzymian. Czy nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli nowe życie, tak jak Jezus Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Krótko, w trzech zdaniach, napisana istota rzeczy. To jest nie tylko symbol, to nie jest tylko znak, jest to jak gdyby pokazanie pewnej rzeczywistości, która się w nas dzieje. I dzieje się rzecz, która jest z natury rzeczy kategorycznych. To nie jest eksperyment, nie jest próba, to nie jest coś, czego doświadczamy w życiu, tak jak często funkcjonujemy, że spróbujemy tego czy tamtego. Zamieszkamy tu albo tam, albo zmienimy pracę. Tu apostoł Paweł mówi, kiedy zanurzani jesteśmy w wodzie, to umieramy. To nie jest coś chwilowego. Jest to radykalna, zdecydowana zmiana w życiu. To jest to, o czym już dzisiaj było wspomniane. Kiedy w nocy przychodzi człowiek do Jezusa, pytać Go. Może Nikodem ma nawet na kartce napisane rzeczy, które chciał się dowiedzieć. A Pan Jezus w ogóle z nim nie rozmawia. Zauważcie, że ta rozmowa się nie odbywa w ogóle. Nie odpowiada mu na żadne z pytań, z którymi przyszedł w nocy. Tylko od razu na głęboką wodę skacze i mówi: słuchaj, od nowa się narodzić. Między nami nie ma żadnej dyskusji. Musicie się od nowa narodzić. Kochani moi, musicie umrzeć i od nowa się narodzić. Żeby się dostać tam do nieba. Nie kiedyś w przyszłości, tylko jeszcze dzisiaj i teraz za życia. Doświadczyć tego, jak tam jest, to trzeba się od nowa narodzić. Trzeba stać się zupełnie innym człowiekiem. To nie może być tak, że jesteśmy takimi, jak byliśmy i nagle Pan Bóg otwiera swoje drzwi i mówi: chodź, pokażę ci kawałek nieba. Trzeba radykalnie i zdecydowanie zmienić swoje życie. Jeżeli nigdy nie byliście w niebie, jeżeli komuś z was po poświęceniu nie zdarzyło się być w niebie, to znaczy, że nie urodziliście się na nowo, nie umarliście i nic się nie zmieniło w waszym życiu. Bo tam można się dostać. Nie w przyszłości. Tam się można teraz dostać. O tym doskonale wiedział apostoł Paweł, kiedy zostawił rodzinę, przyjaciół, stanowisko. Mówi: to wszystko mam za nic, za śmieć, za gnój, żebym tylko mógł Chrystusa pozyskać. Paweł spotkał się z Nim nie tylko raz, Mówi, cztery razy mówi o tym. Widziałem Pana. Paweł przeżył coś, dlaczego nie warto już żyć na tej ziemi. Mówi tak, jak na siebie patrzę, to ja już bym wolał być tam. Już nie istnieć tutaj. To tylko ze względu na was widzę, że to ma sens, że tu jeszcze jestem. Ze względu na was będę cierpiał, będę przeżywał niektóre rzeczy tutaj. Ze względu na was, jeżeli jestem narzędziem w ręku pańskim, to będę robił wszystko, żeby to wypełnić. Ale ja już tu nie chcę żyć. Bo Paweł zobaczył, jak jest tam. Jeżeli ktoś nie ma ojczyzny w niebie, to znaczy, że nigdy tego nie zobaczył. Abraham wyszedł z domu swojego ojca i poszedł, nie wiedząc, gdzie idzie. My przenosiliśmy się w konkretne miejsce, do konkretnych ludzi, a i to nie jest proste, powiem wam szczerze, nie jest proste, ale nie zdarzyło nam się iść z domu, nie wiedząc, gdzie idę. Co będzie dalej? Co będzie za dwa dni? Co będzie za tydzień? I gdzie jest to miejsce, do którego idę? Żeby się tam dostać, to trzeba umrzeć i od nowa się urodzić. Stać się człowiekiem z innego zupełnie świata. A w Ewangelii i w życiu z Panem Bogiem pewne rzeczy dzieją się automatycznie. Tak jak Ewangelia nie odpowiada na konkretne pytanie, czy to, co robisz, jest grzechem, czy nie jest grzechem. Jak się powinieneś ubrać, jak zachować? Jak powinieneś zareagować w tej sytuacji? Na to odpowiedzi nie ma. Ale Ewangelia uczy do tego. Wychowuje nasze sumienie. Rozwija nas na tyle, że jesteśmy w stanie potem sami to ocenić. I tak jest z wieloma rzeczami. Ewangelia nas wychowuje tylko. Wydelikacja, ten nasz instrument, który w nas jest i potrafimy oceniać właściwie, potrafimy właściwie reagować i potrafimy kroczyć w życiu dzięki Ewangelii, nie mając konkretnych drogowskazów w życiu. I tak jest również w dziedzinie poświęcenia i w dziedzinie drogi z Bogiem. Będzie mało wskazówek, konkretnych wskazówek, ale Ewangelia wychowuje do lepszego życia. Ewangelia sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Tam za mną jest napis, można poczytać. Lepszymi ludźmi. Bardziej delikatnymi, bardziej cierpliwymi, mądrzejszymi. Ludźmi, którzy potrafią lepiej sobie układać życie. A ponad to wszystko jeszcze Ewangelia uczy innej rzeczy. Że nasza ojczyzna jest w niebie. I obojętnie, co będziemy na tej ziemi tu robili, czy się uczyli, czy pracowali, czy mieli swój duży interes, czy mały. Jeżeli nasza ojczyzna będzie tam, to będziemy szczęśliwymi ludźmi. Tego uczy Ewangelia. I to jest to, co jest doczesnością naszą, a dlaczego warto jest krok podjąć i spróbować żyć z Bogiem. Powiem jeszcze inną rzecz. Bardzo często, kiedy chodzimy po tym świecie i patrzymy, jak wiele kościołów na tym świecie jest, szczelistych wież, różnych budynków, i tak myślimy, no ileż to bałwochwalstwa na tym świecie, i przypominamy sobie to, co święty Szczepan powiedział tuż przed śmiercią w Sanhedrynie, kiedy powiedział, że Bóg nie mieszka w tych domach, które uczynili ludzie. To myślę, że w tym, o czym mówi Szczepan, jest rzecz o wiele znowu ważniejsza i głębsza, niż to z samego tekstu wynika. Bo to Pan Bóg zainicjował kult w Izraelu. Arka musiała mieć swoje schronienie. A nie tyle jeszcze arka, co jej zawartość. Prawo musiało mieć swoje schronienie, musiało mieć swój budynek, musiało mieć swoje prawo i swoje przepisy. Ale Dawid zapragnął zbudować dom Panu Bogu. Piękny dom. Mówi: Panie Boże, ja już dla siebie tyle zbudowałem, to ja Tobie zbuduję również piękny dom. I Pan Bóg mu wtedy tego nie wytknął. Nie powiedział: Dawidzie, słuchaj, ja nie mieszkam w domach ręką uczynionych. Ale Pan Bóg się ogromnie ucieszył. Pan Bóg się ucieszył, że Dawid wpadł na pomysł, żeby zbudować wam dom, mu dom. I tajemnica tego, dlaczego Pan Bóg zrobił, jest w modlitwie, którą modli się syn Dawida Salomon. Przeczytam wam ten króciutki fragmencik, ale przeczytam go z miejsca, z drugiej księgi Kronik, bo on jest w dwóch miejscach zapisany. Następnie stanął przed ołtarzem pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnął ręce. Zbudował bowiem podwyższenie z brązu i postawił pośrodku dziedzińca. I wystąpił na to podwyższenie, upadł na kolana wobec całego zgromadzenia izraelskiego, a wyciągnąwszy ręce ku niebu rzekł: Panie Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty, ani w niebie, ani na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Przecież niebo i najwyższe niebiosa nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twojego sługi i na jego błaganie: o Panie Boże mój, wysłuchaj to wołanie i modlitwę, w której Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, aby w dzień i w nocy oczy Twoje patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, w którym chciałeś umieścić swoje imię, tak by wysłuchać modlitwę, jaką zanosi Twój sługa w tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błagania Twojego sługi i Twojego ludu Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale i przebacz. Modli się Salomon tak: zbudowaliśmy Ci piękny budynek, Boże, ale wiemy, że Ty tu nie mieszkasz. Tam jesteś, u góry. Niebiosa Ci nie mogą objąć. Więc zdaję sobie sprawę, że ta świątynia nie jest rzeczywistym miejscem Twojego mieszkania. Ale pozwól, że niech zamieszka tu Twoje imię, żebyśmy wiedzieli, że jesteś pośród nas. I jak my będziemy modlili się w naszym budynku, przez nas zbudowanym, to Ty słuchaj nas w swoim niebie. Tak się ma świątynia do Bożego błogosławieństwa. I nic nam do tego, co Pan Bóg uświęca, gdzie mieszka, z kim rozmawia w jakimś momencie. Czy jest to człowiek, który wyciąga rękę na ulicy, czy jest to człowiek, kto w jednym z tych kościołów klęczy i modli się do niego, w takim albo w innym. Czy jest to stodoła taka, w jakiej jesteśmy. Świątynia jest tam, gdzie jest Pan Bóg. On uświęca miejsce. I o tym Salomon doskonale wie. Panie Boże, mamy tu budynek, tu się modlimy. Ty jesteś tam. Ale prosimy Cię, jak będziemy tu się modlić, patrz z nieba i słuchaj naszej modlitwy. Będziemy pewni, że jesteś wtedy z nami. I teraz list apostoła świętego Pawła do Koryntian, pierwszy. Czy nie wiecie, że świątynią Boga jesteście, i że Duch Boży mieszka w was? I w innym miejscu tego samego listu. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Paweł apostoł poszerza tą myśl, którą wspomniał Salomon, jeszcze głębiej. My jesteśmy świątynią Boga. I tak naprawdę to nie tylko, że nie miejsce jest ważne. Ważne jest miejsce w środku, w człowieku. Jesteśmy świątynią Bożą tak długo, dopóki Duch Boży mieszka w nas. Jeżeli Duch Boży w nas nie mieszka, to nasz Kościół nic nie jest wart. To jesteśmy nominalni, tak jak wszyscy ludzie, którzy Pana Boga mają za nic i chodzą obojętnie wokoło Niego. Jeżeli Duch Boży nie mieszka w nas, to nie jesteśmy świątynią Bożą. I ten krok, który robimy w momencie poświęcenia, to jest otwarciem drzwi dla Pana Boga. To jest dla nas zewnętrzny znak, ale to jest otwarcie drzwi dla Pana Boga. Panie Boże, ja chcę być Twoją świątynią. Daj mi swojego ducha. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, dał przykład z rodziny i mówi, nie ma takiego ojca, że jakby go syn poprosił o chleb, to da mu tam węża czy skorpiona. Nie ma takiego ojca. Dlatego jak będziecie go usilnie prosili, tego ojca, który jest w niebie, to wam da swojego ducha do waszych serc. Musimy o to walczyć w życiu. Musimy walczyć o to, żeby Pan Bóg chciał zamieszkać w naszym sercu. To nie przychodzi samo. Kiedy przychodzi się na nabożeństwo i wychodzi z nabożeństwa, to wcale nie znaczy, że Pan Bóg zrobi w kierunku naszym jakikolwiek gest, żeby nas napełnić swoim duchem. Musimy te drzwi szeroko otworzyć. Musimy się zmienić przez odnowienie umysłu. Jak apostoł Paweł mówi, jeżeli coś piękne, coś miłe, coś radosne, pozytywne, jakaś miła rzecz, cokolwiek, co nas potrafi budować, myślcie o tym ciągle. Tak ciężko to przychodzi. Bo jest tyle rzeczy, o których na co dzień trzeba myśleć, że tak raz za czas gdzieś ta Biblia leży na stole, ją zobaczymy, czasem się coś uda przeczytać. A recepta jest prosta, jak wszystko w Ewangelii. Myślcie o tym. Myślenie o Bogu przemienia człowieka. Rozmawianie o Bogu zmienia człowieka. Otwiera te drzwi. Jeżeli myślimy o Nim, to On chętny jest, żeby coś nam do tego serca kapnąć. Jak już kapnie, to te drzwi otwierają się coraz więcej. To wtedy nam tym hojniej dołoży. Nie ma nic za darmo. Ten krok, który się podejmuje w momencie, kiedy się wchodzi do wody, to jest tylko moment otwarcia drzwi, a potem trzeba o to walczyć. Jako każde uczucie na ziemi, jako przyjaźń, jako miłość, jako małżeństwo, o to wszystko trzeba walczyć w życiu. To nie przyjdzie samo, nie będzie się pięknie układało samo. Dlaczego potrafimy walczyć o pracę, o zarobki, o stanowisko, a nie potrafimy walczyć o to, żebyśmy byli napełnieni Duchem Bożym? Nie wiem, czy nie potrafimy. Nie chcemy. Nie mamy tego nawyku. Nic w nas nie dzieje się takiego, żebyśmy chcieli powalczyć o to, co przynosi nam szczęście. To jest potworny paradoks, ale taka jest prawda. Chcemy szczęścia, a robimy dokładnie co innego, niż powinniśmy robić. Nie otwierają się te nasze drzwi. Mamy takie momenty, kiedy gdzieś o to niebo zahaczamy i wtedy nagle bijemy się po głupiej głowie, że tak naprawdę to jest jakiś sposób na to, żeby lepiej żyć. Kiedy nagle spotkamy kogoś, kto powie, słuchaj, jesteś moim przyjacielem. Albo powie ktoś, nie mogę żyć bez ciebie. To wtedy nam się dopiero otwierają oczy. Zaczynamy rozumieć, co ten Pan Jezus nam mówi. Dlaczego tłumaczy tak prostą rzecz, której my nie rozumiemy? Że szczęście polega na ludziach. Że trzeba wziąć kredyt bankowy, ale to nie jest istota życia. Że życie polega na ludziach. Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami. No proste. Ewangelia jest przeraźliwie prosta i przeraźliwie konsekwentna. Nie otworzysz drzwi, nie wejdziesz do tego świata. Będziesz się dziwił, jak to może być, że ktoś nie ma nic, a jest szczęśliwy. A to jest takie proste. I teraz może do Was na koniec jeszcze bezpośrednio. Radek to mniej więcej zna, dlatego nie mogę mówić do niego personalnie. Wolę powiedzieć do Was obydwu. Byłem w życiu w niebie parę razy. Jak się stamtąd wraca, to już nie potrzeba, żeby ktoś coś tłumaczył. Wszystko jest bardzo proste, jak Ewangelia. I to jest nauczaniem Jezusa Chrystusa. To jest istota wszystkiego. Nauczyliśmy się badać głębokości Boga samego. Często uwikłaliśmy się w ogromnie teologiczne zagadnienia. Jesteśmy mistrzami dociekania i interpretacji. A bardzo często nie potrafimy zrozumieć, gdzie jest istota sprawy. I to jest coś, co chciałbym, abyście w życiu potrafili dotknąć, zrozumieć i o to walczyć całe życie. O istotę sprawy. O to, czym naprawdę jest Ewangelia. Żebyście potrafili walczyć całe życie o prawdę. Nie o naszą prawdę, o prawdę. Żebyście do końca życia nigdy nie byli pewni tego, że wszystko wiecie. Pan Bóg nie jest do ogarnięcia. Ale trzeba kochać dociekanie i szukanie prawdy. To trzeba kochać. Nie prawdę, szukanie prawdy. Trzeba kochać, nauczyć się kochać ludzi. Pan Bóg jest w ludziach, nie w tekście. Pan Bóg zmienia ludzi przez tekst. Starajcie się szukać ludzi w życiu, którym można zaufać. Zobaczycie, że to, co nazywamy poświęceniem, może w życiu stać się normalnością i przyjemnością nawet. Że to nie jest utrapienie. I to, co Pan Jezus powiedział, że to Jego brzemię jest naprawdę lekkie, to ono naprawdę jest lekkie. Jeżeli się zmieni sposób myślenia, sposób podejścia do życia, jeżeli się zmieni życie swoje, to to jest wszystko lekkie i proste. Myślcie dużo i czytajcie dużo. W tej księdze są odpowiedzi na wszystkie pytania. Na wszystkie pytania. Jeżeli to będziecie robili cierpliwie w życiu, to będziecie rosnąć. Będziecie rosnąć wewnętrznie, a jak będziecie rosnąć wewnętrznie, to zaczną was otaczać ludzie, którzy was zaczną podziwiać, szanować. Nawet jak będziecie mieli inne zdanie. Nawet jak się nie będziecie z wieloma rzeczami zgadzali. Ale będą was szanować. Trzeba w życiu walczyć o coś, co jest najważniejsze w naszym doczesnym i w naszym przyszłym życiu. Walczyć o istotę rzeczy. O to najpiękniejsze uczucie, które jest możliwe dla nas, żeby zakochać się w Bogu. I to, że stajecie w tej chwili w sytuacji takiej, że pójdziecie zanurzyć się do wody, to ja rozumiem, że to niewiele zmienia. Za godzinę będzie tak samo, jutro... Pewno za tydzień będzie tak samo. Ale jeżeli będziecie o tym usilnie myśleć, to wam obiecuję, że za 10 lat już nie będzie tak samo. I staniecie się w życiu światłem. Chrześcijanin musi się w życiu stać światłem. Większym, mniejszym, ale musi się stać. Ewangelia nie jest rzeczą, którą się konsumuje. Ewangelia jest rzeczą, która zmienia życie. Jak nie zmienia, to znaczy, że nie ma na nas wpływu, nie jesteśmy dziećmi Bożymi. I nie ma co udawać ani przed sobą, ani przed Panem Bogiem. Jeżeli nie zmienia nas Ewangelia, to nominalni jesteśmy. Musicie rosnąć. Zobaczycie, że to ma przełożenie na codzienne życie. Będą was kochać ludzie, będą wam pomagać, będą dla was serdeczni, będzie wam łatwiej wybrać w życiu i w małżeństwie, i w pracy, wszędzie. Drzwi się przed wami będą otwierały. To jest fenomen, ale tak to działa w życiu. Ewangelia przetoruje wam życie wasze doczesne. A może kiedyś na wasz pogrzeb przyjdzie 1000 ludzi. Nie ma piękniejszej rzeczy tutaj na ziemi, jak to, że was ludzie kochają. Nie ma piękniejszej rzeczy. Kobieta myje nowiutkiego Mercedesa i zazdrości tej drugiej obok ogródku, która ma małego Fiata, a mąż ją kocha. Tak życie wygląda. Tamta jej zazdrości tego Mercedesa, ale nie rozumie tego i nie zna tak naprawdę istoty rzeczy. A tamta by tego Mercedesa zepchnęła ze skały, żeby tylko mąż ją kochał. Tak naprawdę wygląda życie. Ludzie udają przed sobą, ludzie się tajniaczą, ludzie mówią nieprawdę, a istota rzeczy jest prosta. Jak was będą ludzie kochali, będziecie szczęśliwi. I to jest dokładnie Ewangelia Jezusa Chrystusa. Dojrzejecie oczywiście do różnych innych pytań. Czemu tak jest? Skąd się wziąłem? Jak to będzie? Do rzeczy, o których my często rozmawiamy i dyskutujemy. Ale to jest w takiej kolejności. Pięknie się dyskutuje o czymś, jak mamy wspólny fundament. Jak Ewangelia jest naszym wspólnym fundamentem. Jak nie ma zacieczewienia, nie ma złości, nie ma stawiania racji czy swojego na wierzchu. Ważna jest kolejność rzeczy w życiu. Chcę was wszystkich zachęcać, którzy jeszcze tu na tej ławce nie siedzicie. W życiu należy to zrobić. To jest recepta na dobre życie. To jest jedyna recepta na dobre życie. Mamy za mały rozum i za małe uczucia, żeby sami posterować swoim życiem. Musimy się wykształcić. Tak jak idziemy na studia, żeby się czegoś nauczyć, tak musimy się wykształcić w Ewangelii. Żeby ona była w nas. Żebyśmy się wykształcili na ludzi pogodnych, radosnych, wybaczających sobie, mądrych, przy tym na bardzo skromnych i szlachetnych. To jest recepta na życie. Podpowiadam wam, szczególnie młodzi ludzie. Wszystko inne jest nic nie warte. Nam naprawdę to zależy jedynie na ludziach. Jakich będziemy przyjaciół mieli, jaką rodzinę, jaką dziewczynę, jaki zbór. To jest jedyne, na czym nam tak naprawdę w życiu zależy. I dlatego warto się w życiu poświęcić. I dlatego może to słowo tak źle brzmi. I dlatego niektórzy, nie wiem dlaczego, odważają się straszyć nawet w momencie, kiedy ktoś siada na tej ławce. Pokazywać ryzyko, które nie istnieje. Pokazywać jakieś strony poświęcenia, które nie istnieją. Pan Bóg przez Syna swojego otwiera ręce i mówi: chodźcie do mnie wszyscy. Wszyscy, którzy macie dość tego życia, którzy jesteście umordowani, którym się nie układa, którzy chcecie coś naprawdę zmienić, chodźcie, ja wam dam przepis, prostą receptę. zmienić sposób myślenia. Pan Bóg czeka na nas. W tej pięknej przypowieści o marnotrawnym synu pod sam koniec jest moment, kiedy syn widzi już swój dom, a ojciec wybiega mu na spotkanie i rzuca mu się na szyję. Proste pytanie wystarczy zadać. Skąd ojciec wie, że syn wraca? Ano pewno nie wie. Tylko co dzień tam czeka. Taki jest stosunek Pana Boga do nas. On zawsze tam czeka. Czasem może w to trudno uwierzyć, ale możemy nawet leżeć pod korytem ze świniami. Ale On na nas tam czeka. Coś w tym życiu trzeba zmienić, bo inaczej ono przecieknie przez palce. Popatrzymy do tyłu i nie będziemy wiedzieli, czyśmy żyli, czy nie. Jeżeli czegoś się naprawdę nie przeżyje pięknego w życiu, to życie nic nie było warte. Od kolejny dywan czy nowe mieszkanie. Życzą się przeżycia w życiu. Życzy się, tak naprawdę w życiu liczy się tylko miłość. Bo miłość pochodzi nie z tego świata. Ona nie dotyczy naszej codzienności. Ona jest stamtąd. Jak ktoś doświadczył miłości, to rozumie, w czym jest rzecz. Miłość jest stamtąd, nie stąd. I dlatego wszystko, co Pan Bóg chce od nas, w dwóch zdaniach można zmieścić. Zakochajcie się w Bogu i w swoim bliźnim. Prosty przepis na szczęście. Jak już to będziecie mieli, jak dorośniecie, jak już się rozwiniecie, jak będziecie pięknymi chrześcijanami, to siądźcie przy stołu i porozmawiajcie, po jakim przymierze rozwija się Kościół. Ale nie zaczynajmy od tego. Nie zaczynajmy od wielkiej doktryny, jak na polu Ewangelii jesteśmy niemowlętami. To jest pomylenie kierunków i pomylenie kolejności. Kochani moi, nigdy nie pomylcie kolejności w życiu. Są rzeczy ważne i są rzeczy naprawdę ważne. Nie wolno tego zamienić. Jeszcze na koniec moje życzenia. Jeżeli już tak stało się, że z niewiadomego powodu Pan Bóg zobaczył was i dotknął was swoim palcem. Jeżeli już tak się zdarzyło, jesteście takimi szczęściarzami na tym świecie, że nie dość, że żyjecie w kraju, w którym da się spokojnie żyć, to jeszcze spotkaliście się z Panem Bogiem. To moje życzenie jest, żebyście go nigdy nie wygonili ze swojego domu. Żeby on mieszkał zawsze w waszym domu. Obojętnie jak ten dom będzie wyglądał i gdzie on będzie. Bo jego świątynia jest w sercu człowieka. Ani nie w budynku, ani nie w mieście, ani nie w kraju. W sercu, w środku. To się nosi ze sobą. Czytajcie jego pismo. Kiedy się czyta jego pismo po raz setny czy pięćsetny, to się otwierają człowiekowi oczy. Zaczyna rozumieć rzeczy, których nie rozumiał całe lata. Rozmawiajcie z ludźmi i bądźcie pokorni. Ludzi się trzeba uczyć. Nawet od dużo młodszych od siebie trzeba się uczyć. Żeby dorosnąć, trzeba mieć bardzo dużo pokory w sercu swoim. Ale jednocześnie bądźcie też stanowczy. Żeby mógł się na was też ktoś oprzeć. Żebyście mogli być podporą dla innych ludzi. Żebyście byli zdecydowani, żebyście wiedzieli, jakie są wasze korzenie, jaka jest wasza przyszłość, na czym stawiacie w życiu. Żebyście się nie bali. Żebyście się nie bali ludzi. Żebyście się nigdy nie dali zastraszyć, ani zbałamucić. Żeby Ewangelia była dla was jasną, piękną i radosną rzeczą, taką, jaka jest w istocie swojej. Żebyście to mieli zamknięte, jak w tej skrzyni, nad którą były dwa cheruby. W złotej skrzyni. Najpiękniejsza rzecz, z jaką pójdziecie przez życie. Ona was wykształci. I w tym, co powiedział Pan Jezus, że trzeba szukać najpierw Królestwa Bożego, nie ma żadnej przesady. Reszta będzie wam przydana. Nie dlatego, że będzie wam lepiej. Wasz świat się zmieni. Będziecie mieli inne wymagania, inne rzeczy będą miały dla was wartość i w ten sposób bardzo łatwo. Życie będzie coraz łatwiejsze, coraz prostsze. Bo może materialnie wam może nie będzie lepiej. Przypuszczam, że no tego nie chcę kończyć, ale to idzie jakoś w parze. Świat ducha nie idzie dobrze ze światem materii. To się nie wyklucza, ale to jest trudne. Więc tego wam życzę. I w sprawach doczesnych niech wam Bóg błogosławi. W waszych rodzinach, wszędzie tam, gdzie się ruszycie, żebyście byli światłem, które niesiecie innym. Żebyście po iluś latach mogli innym ludziom powiedzieć: byłem w niebie. Nie jesteś mi w stanie nic powiedzieć innego. Byłem w niebie. Żebyście mogli innych ludzi przekonywać i kształtować. Żebyście mogli zarażać innych ludzi Ewangelią. Żeby to była istota waszego życia i wasza radość. A wszystko inne będzie wam przydane. Amen. Jeszcze jak to jest w zwyczaju naszym, myślę, że o dwie rzeczy was zapytam. To jest uczciwe, żeby to pytanie wam postawić. Może wstańcie na moment. Dwa pytania mam do was. Czy jesteście przekonani co do tego, że jedyną drogą do tego, żeby w życiu dojść do Boga, do lepszej przyszłości, do zmiany w życiu, do tego, żeby móc sięgnąć po nagrodę, o której można tylko pomarzyć, że jedyną taką drogą jest wiara w Pana Boga i w Jezusa Chrystusa? Czy w to wierzycie? I czy jesteście przekonani co do tego, że sami o własnych siłach nie jesteście w stanie do tego zrobić, jako ludzie, że musicie zmienić swoje życie, że w stanie, w którym człowiek jest grzeszny, nie nadaje się do tego, że musi czekać na współpracę Pana Boga, prosić Go o to. Czy czujecie, że potrzebujecie Jego pomocy w tej drodze? Tak. Dziękuję wam. Rozumiem, że jest to wasza wyłączna i osobista decyzja. Więc z tego nie pozostaje mi nic innego, jak się do was uśmiechnąć i zaprosić was do naszego grona. Pogratulować wam, że ten krok podjęliście. I przywitać was w imieniu całej społeczności, mnie również osobiście. I myślę, że od dzisiaj możemy was uznać za braci w Panu, braci w Chrystusie. A też myślę, że być może w naszej społeczności staniecie się takim światłem, od którego my będziemy się uczyli, mimo że jesteście tu nowicjuszami na tej drodze, ale chciałbym, aby tak było. Żeby każdy nowy człowiek, który odwiedza naszą społeczność, mógł nas zawstydzać na co dzień, to rozwija całą społeczność. Chciałbym, żebyście takimi byli. Tego wam życzę. No i mam wielką ochotę was ukochać.